kilka, a może raczej kilkanaście lat temu na polskich drogach często miało miejsce takie oto zdarzenie. Przy drodze na poboczu stoi zaparkowane auto. Najczęściej ma zagraniczne numery rejestracyjne, niemieckie. Ma otwartą klapę silnika. Spod tej klapy wydobywa się delikatny dym. Przed autem stoi kobieta z dziećmi oraz mężczyzna. I ten mężczyzna bardzo dynamicznie macha ręką, żeby zatrzymać pojazdy, które jadą tą drogą. Jak już ktoś, widząc tego desperatę, się zatrzymał, to otrzymywał taką informację, że auto się uszkodziło i łamaną polszczyzną ten mężczyzna mówił, że nie ma pieniędzy na naprawę, ale to, co ma, to kilka pierścionków i sygnetów, które wyciągał z kieszeni i za bardzo, jak sam twierdził, okazyjną cenę sprzedawał to tej osobie, która zatrzymała się, aby mu pomóc. No i osoby, które były wiedzione litością, miłosierdziem, no kupowało po okazyjnej cenie te precjoza, będąc przekonanym, że robią interes życia, że to im się najlepsza rzecz trafiła w ogóle nie tylko tego dnia, ale w ogóle w ich życiu, że mają nagle takie ciężkie sygnety, złote, które przynoszą do domu. Ale jak się potem okazało, to ten nabyty kruszec, choć wyglądał jak złoto, to złotem jednak nie był. O. Tombak. Tombak, który łudząco przypomina złoto, to jest taki stop miedzi i cynku. Przy czym tej miedzi jest zdecydowanie więcej, to jest 80%. I nazwa pochodzi od indonezyjskiego słowa tembaga, co oznacza właśnie miedź. I tombak ma bardzo zbliżoną barwę do złota. I jest w podobnym stopniu połyskliwy. Jednak w przeciwieństwie do złota po jakimś czasie śniedzieje, dostaje takiego matowego odcienia. I w określonych warunkach będzie także rdzewiał, dodatkowo jest też relatywnie miękki, a przez to podatny na uszkodzenia mechaniczne. Prawdziwe złoto z kolei jest odporne na wszelkie procesy tego typu. Czyli może przetrwać w niezmienionej formie, jeżeli zostanie na długo wsadzone do wody, albo zostanie zakopane w ziemi, albo poddane innym różnym warunkom atmosferycznym. Jak zatem możemy w prosty sposób odróżnić szczere złoto od tombaku? Wystarczy przeprowadzić próbę magnesu. Bo czyste 24-karatowe złoto, jeżeli przyłożymy je do magnesu, ono nie będzie, ten magnes jego nie przyciągnie. Kiedy z kolei przyłożymy tombak do magnesu, to ten magnes oczywiście wejdzie w reakcję i będzie przyciągał. Także jaki morał z tego wynika? Warto gdzieś w kieszeni mieć magnes i wiedzieć, co ktoś nam sprzedaje, czy to jest na pewno szczere złoto, czy nie. Ale jak to się ma do życia duchowego i do naszego dzisiejszego fragmentu, to o tym się dowiemy za chwilę. Ale zanim przejdziemy do tego rozpoznawania kruszców, to wróćmy pamięcią jeszcze do tego, o czym ostatnim razem mówiliśmy. A ostatnim razem była mowa, czy na początku kazania mówiłem o tak zwanym efekcie motyla. I to był taki motyw przewodni. Efekt motyla dla tych z was, którzy już zapomnieli albo jeszcze nie słyszeli, to jest taka sytuacja, w której to pochodzi z prognozowania pogody, że nie jesteśmy w stanie zaprognozować dokładnie pogody na więcej niż kilka dni do przodu, ponieważ te, zdaje się, niewielkie różnice w pogodzie dzisiaj mogą mieć olbrzymi wpływ na pogodę za kilkanaście dni. Dlatego też ten efekt motyla z tego prognozowania pogody potem przeszedł na w ogóle język nasz powszechny. Ale przełożenie na nasz fragment, który omawialiśmy, było następujące, że zajmowaliśmy się ludźmi, których apostoł Paweł wymienia lub opisuje krótko w 16 rozdziale listu do Rzymian. Znajduje się tam ponad 20 osób i przy każdej z nich apostoł Paweł zamieszcza jakiś komentarz. Przekazuje jakąś osobistą uwagę na temat danej osoby, która pokazuje, że ta osoba dla niego nie była anonimowa. Także mówiliśmy o tych ludziach motylach, o ludziach, którzy żyli 2000 lat temu, którzy mieli swoje marzenia, pragnienia, mieli wiarę wreszcie, która wyzwoliła ich z duchowej śmierci i oni chcieli się tą wiarą dzielić. I oni się chcieli żyć tą wiarą na tyle poważnie, że byli gotowi ryzykować swoje życie, swoje majątności, wszystko dlatego, żeby iść za Chrystusem. Dlatego w ciągu tych ostatnich moich dwóch kazań chciałem nam wszystkim rzucić nieco światła na te wszystkie postacie. Tam byli mężczyźni, kobiety, były osoby z różnych stanów społecznych, były osoby z różnego pochodzenia etnicznego, były osoby naprawdę bardzo różnorodne, ale to, co ich wszystko łączyło, to było to, że byli w Chrystusie. Takich pięć głównych wniosków z tamtego fragmentu, które mam nadzieję gdzieś odświeżą nam myśli, którymi się wówczas dzieliłem. Po pierwsze, czytaliśmy o tym wielokrotnie w tym fragmencie, że służba dla Chrystusa oznacza konkretne zaangażowanie. I apostoł Paweł wymienia szereg osób, które się, jak powiedział, natrudziły dla Królestwa Bożego, natrudziły się dla służby. Czy nie jest tak, że służba w Kościele sprowadza się do jakiegoś biernego przyjmowania tego, co jest na przykład mówione tutaj, czy uczestniczenia po prostu w jakichś spotkaniach, ale służba bardzo często przejawia się w bardzo konkretnych rzeczach, w pewnych rzeczach, które robimy i w których dajemy z siebie wiele. Co więcej, w kontekście naszej wiary właśnie nie ma znaczenia, i to było w tym fragmencie wielokrotnie wskazane, czy jesteś właśnie mężczyzną, czy jesteś kobietą. W ujęciu duchowym jesteśmy wszyscy tak samo, stoimy przed Bogiem. Nie ma znaczenia to pochodzenie etniczne. Było w tym fragmencie wymienionych kilka osób, które były z tej, można powiedzieć, najniższej grupy społecznej, byli niewolnikami i do nich apostoł Paweł również odnosił się jako do swoich umiłowanych. Czyli można powiedzieć, znał ludzi przekrojowo z każdej grupy społecznej. Czytaliśmy o osobach właśnie wypróbowanych w Chrystusie. Trochę jak się wypróbowuje to złoto. Osoba, które przeszły cierpienia, które właśnie dla Chrystusa były w stanie ponieść konkretny koszt. I to była oczywiście dla nas zachęta do tego, żeby być również gotowym na to, że przyjdą ciężkie chwile, ale że Pan Bóg jest z nami w tym wszystkim. Jest tam po to, żeby nas tym wspierać. Po czwarte, dowiedzieliśmy się o takich właśnie męskich grupach wsparcia, o grupach, takich małych grupach, które się spotykały po domach, gdzie, jak się możemy domyślać, spotykali się właśnie mężczyźni po to, żeby nawzajem się wzmacniać, zachęcać i modlić się do Pana Boga. I nie ukrywam, że to częściowo było inspiracją tego właśnie do tego projektu MAK 7, żebyśmy również chcieli się w takiej grupie spotykać i modlić się o siebie nawzajem, chociaż właśnie ten krótki czas o poranku. No i wreszcie uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest pozdrowienie się pocałunkiem świętym, który apostoł Paweł tutaj wskazuje, ale nie tylko w tym miejscu listu do Rzymian, bo jeszcze w innych miejscach. I do czego to się sprowadzało? Sprowadzało się do tego, żebyśmy zauważali siebie nawzajem, żebyśmy byli wobec siebie serdeczni, uprzejmi, żebyśmy się właśnie witali, żebyśmy pamiętali o siebie nawzajem, bo skoro Pan Bóg, dla Pana Boga jesteśmy ważni, to tym bardziej osoby wokół nas, szczególnie ludzie wierzący w naszej rodzinie duchowej, powinni być dla nas ważni. To, co wszyscy bohaterowie tego 16 rozdziału mieli wspólnego, to to, że byli w Chrystusie, byli nowymi stworzeniami w Chrystusie. I pytanie, które nam wszystkim zadawałem wówczas, ale dzisiaj warto je powtórzyć, czy ty jesteś w Chrystusie? Czy możesz powiedzieć, że Pan Jezus jest twoim Panem, że zmarł za twoje grzechy i że jesteś jego dzieckiem. Jeżeli nie jesteś tego pewien, to na pewno zachęcam cię do tego, żeby się nad tym pytaniem dłużej zastanowić i nie odpuszczać i wierzę, że Pan Bóg przyprowadzi ciebie do właśnie zbawczej wiary. A dzisiaj przechodzimy do kolejnej odsłony 16, ostatniego rozdziału już listu do Rzymian. Będzie to już końcówka listu do Rzymian, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze będziemy mieli przynajmniej jedno spotkanie z tego ostatniego fragmentu. Ale tekst, który będziemy dzisiaj studiowali, on, można powiedzieć, zupełnie nie pasuje do tej części listu. To jest trochę tak, jakbyśmy siedzieli sobie wygodnie w fotelach, jakby światła były przyciemnione. Apostoł Paweł mówi o tych wszystkich wspaniałych osobach, tych 20 jego umiłowanych, jak ich pochwala, jak ich wspomina. Robi się nam wszystkim miło. Hormon wspólnoty, oksytocyna zaczyna delikatnie płynąć w naszych żyłach. Jest bardzo miło, taka spokojna muzyczka leci w tle, aż tu nagle ktoś zapala światła, Jupitery. Na scenę wbiega człowiek z megafonem i mówi: słuchajcie, uwaga, chcę wam coś ważnego powiedzieć. I właśnie to dzieje się w tym momencie listu do Rzymian. Także posłuchajmy, co ten człowiek z megafonem ma nam do powiedzenia. Proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały i skandale uderzające w naukę, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą naszemu Panu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą serca prostodusznych. Natomiast wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła. A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Niech łaska naszego Pana Jezusa towarzyszy wszystkim waszym poczynaniom. Bardzo często największe niebezpieczeństwa dla Kościoła, i to mówię też o lokalnym Kościele, przychodzą z wewnątrz, a nie z zewnątrz. I przeciwnik, czyli szatan, właśnie wykonuje swoją pracę poprzez przystępowanie do lokalnego Kościoła, tak w cudzysłowie oczywiście, i próbowanie wywarcia na ten Kościół wpływu. Jego narzędziem między innymi jest fałszywe nauczanie i fałszywi nauczyciele. Bo jak czytamy w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale, w rozdziale 44, waszym ojcem jest diabeł i to on, i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Czyli fałszywe nauczanie, kłamstwo na temat Boga, wiemy, że to nie jest Boża robota, że to jest robota diabła, który właśnie w ten sposób próbuje wejść do Kościoła. A szczególnie, co jest bardzo, myślę, ważne, że to ma miejsce w kościołach, które są zdrowe. Które są zdrowe, idą za biblijną nauką, bo szatan nie musi atakować tych kościołów, które już zdryfowały, które już są na ścieżce, która nie prowadzi we właściwą stronę. To właściwie nie ma co tam atakować. Spokojnie, niech sobie idą. Ale właśnie kościoły zdrowe, biblijne, myślę, że te są cały czas na celowniku. Przyjrzyjmy się poszczególnym wersetom naszego tego głównego tekstu. Pierwszy werset, 17. Tutaj na początku pojawiają się takie słowa: proszę was, ale jak przeczytałem w Grece, to jest coś więcej niż proszę was. To bardziej można by przetłumaczyć na nasze dzisiaj, tak jakby błagam was bracia, z wykrzyknikiem, błagam was, żebyście strzegli się takich ludzi. Bo takim ludziom trzeba się przyglądać. Jest takie przysłowie, które, jak sprawdziłem, w kilkudziesięciu językach brzmi prawie identycznie. Nie wszystko złoto, co się świeci. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale mamy przypowieść o siewcy, którą pewnie część z was dobrze zna. I to jest jedna z tych przypowieści, gdzie Pan Jezus nie tylko mówi przypowieść, ale potem tłumaczy, co ona miała na myśli, co miał na myśli, kim były poszczególne postacie, które wymieniał w tej przypowieści. Co nam, którzy studiujemy Boże Słowo, znacząco ułatwia sprawę, bo nie musimy się domyślać. On mówi, kto jest siewcą, kto jest tym, kto zabiera. No i właśnie w tej przypowieści jest napisane, że kiedy śpimy, czy jak tam jest napisane, kiedy gospodarz śpi, to właśnie szatan nie śpi i wyciąga te ziarna, Słowo Boże, z serc ludzkich. Kradnie, kłamie. I to jest właśnie, tak jest właśnie z tym fałszywym, z fałszywym nauczaniem. W liście do Efezjan, który też apostoł Paweł napisał, w 4 rozdziale, w wersetach 3 i 4 czytamy. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Musimy być świadomi i wiedzieć, że Bóg i Duch Święty zachęca nas do jedności. Że jedność jest jakby tym elementem, który ostatecznie ma też wyróżniać chrześcijan. Ma pokazywać, że właśnie po jedności ludzie poznają, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Także to jest Boży wymysł. Jedność jest Bożym wymysłem. A naszą rolą jest, tak jak tutaj przeczytaliśmy, zachować tę jedność, czyli dbać o nią. My jej nie musimy tworzyć jakby od zera, ale utrzymywać, dokładać konkretnych starań, żeby tą jedność utrzymać. Często, gdy rozmawiam z osobami, które kierują innymi w pracy, są menedżerami, kierownikami, słyszę o tak zwanych trudnych pracownikach. I co ich wyróżnia? Najczęściej to są osoby bardzo inteligentne, to są osoby, które poprawnie wykonują swoje zadania w pracy. One nie wyskakują na żadnych raportach błędów. A jednocześnie po cichu, na korytarzu, w kuchni, a nawet w toalecie, podkopują autorytet tego menadżera i firmy. Do kierownika docierają jedynie strzępki informacji o tym, co ta osoba mówi i dlatego bardzo długo on zwleka z jakimikolwiek działaniami. No bo tylko gdzieś słyszy, a coś tam ta osoba powiedziała. Wszystko aż do momentu, jak mu się kolokwialnie mówi, uleje. Jak już dojdzie do jakiejś takiej frustracji, gdzie ten kierownik mówi, nie, teraz już trzeba działać. I co się okazuje, jak już taka osoba zostaje zwolniona, już jest poza organizacją? Otóż regułą jest, że spustoszenie, które siała w danej organizacji, jest o wiele większe, niż się pierwotnie temu kierownikowi wydawało. Ale nie tylko to. Okazuje się, że jak tej osoby nie ma w organizacji, to nagle przychodzą inne osoby, jego współpracownicy, byli współpracownicy i mówią, słuchaj, ja nie wiem, jak ty długo z tą osobą wytrzymałeś. Nie wiem, jak ty długo byłeś w stanie tolerować jej zachowanie. No bo dopóki byliśmy jakby równorzędni, równorzędnym stanowisku, to my, no głupio nam było przyjść do ciebie, ale teraz możemy ci powiedzieć wszystko. Także jest o wiele więcej złego, które się dzieje, niż ci kierownicy widzą. No nie wiem, na ile ta analogia jest, wiecie, adekwatna tutaj do nas, do Kościoła, ale myślę, że moim zdaniem najgorszym, co możemy zrobić w takich sytuacjach osób wprowadzających właśnie jakieś podziały czy właśnie fałszywe nauczanie, to pominąć to milczeniem, czy nie zareagować. Myślę, że to jest taka rzecz, która spowoduje, że za jakiś czas obudzimy się w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości. I nagle stwierdzimy, że problem, który wydawał się niewielki, okazuje się o wiele szerszy. Dlatego te słowa apostoła Pawła tutaj napisane, tym bardziej powinny do nas przemawiać i powinniśmy stać, można powiedzieć, na baczność. Dobrze, w pierwszym liście Jana z kolei, w 4 rozdziale, w 1 wersecie czytamy. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Także nie powinniśmy wierzyć każdemu, kto naucza. Trzeba badać, czy ten przekaz jest biblijny, czy jest zgodny z Bożym Słowem. I tak samo powinniście badać to, co ja mówię, czy to jest zgodne z Bożym Słowem, bo to, że tutaj stoję, wcale może nie oznaczać, że głoszę Boże Słowo, bo mogę równie dobrze swoje pomysły tutaj sprzedawać. Ale czymś, co mnie osobiście trzyma, myślę, trochę w ryzach, to jest to, że Zresztą to jest, myślę, że pewien standard tutaj w naszym akurat kościele, że nasze kazania mają zazwyczaj charakter ekspozycyjny. Co to oznacza? I to oznacza, że temat niejako narzuca nam tekst, Słowo Boże, które studiujemy. Idziemy po prostu przez całe księgi, aż dochodzimy do momentu, który jest jakiś fragment, on wzbudza jakiś temat. Rzadko kiedy działamy odwrotnie, czyli bierzemy jakiś temat i do niego dobieramy różne wersety, które nam akurat pasują do naszej wcześniej wymyślonej teorii. Ja nie chcę tutaj dyskredytować tego typu nauczania zupełnie, ale ja mówię, że mi to daje pewne bezpieczeństwo, że ja się trzymam po prostu tekstu, który jest. Stąd wiecie, nie wiem, pastor Adrian naucza z drugiego listu Piotra, tak? Paweł Walczak naucza z księgi Samuela. Travis naucza z Księgi Rodzaju, ja nauczam z Listu do Rzymian, ale każdy z nas idzie po prostu zgodnie z tekstem. Także myślę, że to są takie zdrowe bezpieczniki. Także powinniśmy się trzymać zdrowej doktryny. Oczywiście to jest przeciwne naszej kulturze. To jest cały czas widzimy, że to, co my tutaj głosimy, to żebyśmy wyszli na ulicę i to głosili, to byłoby to brane jako atak na naszą, na dzisiejszą kulturę. I trudno jest przez to utrzymać biblijną taką integralność. Ale jest jeszcze inny aspekt. Jest jeszcze aspekt taki, że potrafią być ludzie, którzy co prawda mają doktrynalnie rację, ale sposób, w jaki przekazują tą informację innym, chcącą ich naprowadzić na właściwą drogę, jest taki, że biorą tak jakby takim wielkim obuchem, uderzają w głowę tego człowieka i w ten sposób chcą go przekonać do swoich racji. No i oczywiście też to nie jest sposób, w jaki powinniśmy ze sobą rozmawiać. I jeżeli byśmy się cofnęli w liście do Rzymian chociażby, gdzie apostoł Paweł mówił o tych jakby z mocniejszą wiarą i z mniejszą wiarą, żeby w odpowiedni sposób się ze sobą komunikować i zachęcać do rozwoju relacji z Bogiem, a nie przychodzić i mówić, ja mam rację i będę tutaj ciebie tą Biblią po głowie uderzał. No dobrze, to co mamy robić z ludźmi, takimi, którzy wnoszą te podziały, którzy są fałszywymi nauczycielami? Odpowiedź znajdziemy między innymi w liście Tytusa. W 3 rozdziale, w wersetach 10-11. Z kimś, kto wywołuje rozłamy, po pierwszym i drugim ostrzeżeniu, przestań mieć cokolwiek do czynienia. Wiedz, że tego rodzaju ludzie są zepsuci i grzeszni i sami na siebie ściągają wyrok. Także nie ulega wątpliwości, że co do kwestii kluczowych musimy być jednomyślni. Ale co do rzeczy drugorzędnych, powinniśmy mieć dużo łaski i miłości. I na pewno nie zachęcam nas do tego, żebyśmy byli takimi swoistymi łowcami burz. Wiecie, są osoby, które potrafią jeździć po Polsce, wiedząc, gdzie pojawią się wyładowania atmosferyczne, tylko po to, żeby zrobić świetne zdjęcie, mówić, złowiłem tą burzę. To żebyśmy nie byli takimi duchowymi łowcami burz. Że będziemy jeździć na przykład w różne miejsca, do różnych kościołów, tylko po to, żeby czekać, aż tam pojawi się jakaś wpadka, jak jakiś błąd tutaj na przykład ze sceny. Coś zostanie przeinaczone tylko po to, żebyśmy mogli powiedzieć, o, wytropiłem fałszywego nauczyciela i już będę wszystkim o tym mówił. Ja osobiście, przynajmniej tak staram się robić, staram się zawsze poznać osobę, którą gdzieś miałbym ocenić, posłuchać może trochę więcej, zainteresować się i zobaczyć, czy rzeczywiście to, co ona powiedziała, co ona miała na myśli, bo my siebie oceniamy po intencjach innych, oceniamy po działaniach. Dobra, wracamy do tekstu naszego głównego. Teraz werset 18. Jest tutaj mowa o byciu niewolnikiem i właściwie każdy chrześcijanin jest niewolnikiem Chrystusa, no bo jesteśmy mu poddani, chcemy realizować jego wolę. I nie ma takiego obszaru w naszym życiu, co do którego możemy powiedzieć, Panie Jezu, to zostawiam dla siebie, jestem wszędzie Twoim niewolnikiem, ale to jest moja przestrzeń i ja tutaj muszę siebie realizować. Oczywiście tak nie jest. I ci fałszywi nauczyciele, o których tutaj mowa w tym fragmencie, oni też są niewolnikami. Tylko nie są niewolnikami Chrystusa, tylko jak to jest napisane, niewolnikami swojego brzucha. I dosłownie to słowo tam się pojawia, ten brzuch, chociaż wiemy oczywiście, że jest to pewna metafora, bo ten brzuch nie zawsze oznacza tutaj jedzenie, ale to są osoby, dla których ważne są te ich cielesne pożądliwości. Oni niejako sprzedają, są w stanie sprzedać Biblię i pewne wartości albo podkręcać Biblię po to, żeby osiągać w ich mniemaniu lepsze wyniki. Także nie ma innej opcji niż bycie albo niewolnikiem Chrystusa, albo niewolnikiem swojego brzucha. Warto się nad tym zastanawiać. Jaka jest metoda działania tych fałszywych nauczycieli? No i tutaj jest mowa, to jest pochlebstwo i gładka mowa. Czyli te osoby są miłe, są elokwentne. One robią bardzo dobre wrażenie. Co więcej, wyrażają się w taki sposób, który schlebia publiczność. Czyli wszyscy się czujemy dobrze, ich słuchając. Można powiedzieć, że oni są bardzo dobrzy w tym, co robią bardzo źle. Mają to bardzo dobrze opanowane. I tym właśnie niebezpieczeństwem jest elokwencja, bo to powoduje, że osoby, które się tego nie spodziewają, mogą być właśnie zwiedzione. Bo tym osobom chodzi o ich własne ambicje, a nie o dobro innych. I one mówią często dużo o sobie, o swoich pomysłach, o swoich ideach. Niekoniecznie chcą słuchać innych, ale koniecznie chcą, żeby inni ich wysłuchali i poszli za tym, co oni mówią. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi dość mocne słowa w rozdziale 6, wersety 3-5. Kto natomiast uczy inaczej i nie przyjmuje zdrowych rad naszego Pana Jezusa Chrystusa, ani nauk zgodnych z pobożnością, ten jest nadęty, niczego nie rozumie, choruje na wszczynanie sporów oraz walk o słowa. Rodzi się z tego zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, sądzących, że z pobożności można ciągnąć zyski. Myślę, że nie trzeba komentarza na ten tekst. Tu widać, że emocje apostoła Pawła są dużo silniejsze chyba niż w tym, można powiedzieć, takim paralelnym fragmencie z 16 rozdziału Listu do Rzymian. Tutaj już mówi konkretnie i używa jakby języka dość wyrazistego, mocnego, jak powinien Tymoteusz odnosić się do takich osób. No dobrze, wróćmy do naszego tekstu głównego. Teraz już jesteśmy w wersecie 19, w którym apostoł Paweł chwali wierzących w Rzymie za ich posłuszeństwo. Za to, że są posłuszni prawdzie. Bo w naturalny sposób oczywiście my nie lubimy być posłuszni. Chcemy, żeby było bardziej po naszemu, niż żebyśmy realizowali to, co chcą od nas inne osoby, a już no i w tym Pan Bóg. Tymczasem, jak będziemy posłuszni Bożemu Słowu, mimo że to nie jest zgodne z naszą naturą, to właściwie doświadczamy dopiero wtedy tego pełnego Bożego błogosławieństwa. Że właśnie na tym, myślę, polega wiara w dużej mierze, że robimy coś, co z ludzkiego punktu widzenia jest dziwne albo odwrotne niż wszyscy by robili, jest pewnym zaufaniem Bogu, który jest niewidzialny i podejmujemy pewne ryzyko. Wiara jest pewnym ryzykiem i dopiero jak to ryzyko podejmiemy, to widzimy, jak wielkie błogosławieństwo zaczyna wychodzić. I jak wielokrotnie się modlimy tutaj o budowę naszego budynku na Leczkowa i widzimy, jak Bóg błogosławi pewne ryzyko, które podjęliśmy, bo nie mieliśmy całości środków i nadal nie mamy, ale widzimy, jak krok po kroku, dosłownie w momencie, w którym nasze konto już z konta tam czterocyfrowego robi się trzycyfrowe, jak Bóg przyprowadza jakąś osobę, organizację, kościół, która nagle wpłaca niesamowitą jakąś kwotę, która jest akurat kwotą, którą potrzebujemy na, wiecie, dokończenie dalszych prac. Także to jest niesamowite błogosławieństwo i chcemy być też Bogu posłuszni w tym, co tutaj realizujemy. I właśnie dlatego, że wierzący w Rzymie są posłuszni to i posługują się tą zdrową nauką, to oni muszą uważać, bo właśnie są na celowniku diabła. Bo tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżeli jakiś kościół już dryfuje w zakresie doktryny, to diabeł pozwoli mu dalej dryfować, a inaczej ze zdrowym biblijnym kościołem. W drugiej części wersetu 19 jest mowa o rozeznawaniu. Jest tam mowa, są mądrzy w każdej dobrej sprawie. Bo rzeczywiście trzeba wiedzieć, co jest prawdą. Nie powinno być mieszania fałszywej nauki z nauką prawdziwą. Potrzeba rozeznawania, ale rozeznawanie wymaga znajomości prawdy. To jest trochę tak, jakbyśmy uczyli się rozpoznawać fałszywe banknoty. Nie nauczymy się rozpoznawać fałszywych banknotów po tym, że będziemy studiować fałszywe banknoty, ale po tym, jak będziemy studiować te oryginały, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda oryginał. I podobnie jest tutaj ze złotem, o którym wspomniałem na początku. Skąd mamy wiedzieć, czy ten tombak, ten piękny sygnet, który tak jak można powiedzieć, kiedyś może widzieliście na filmach, ktoś próbuje ugryźć, tak? To ci łatwiej ugryzie ten tombak, tak to rozpoznawał. Ale jesteśmy, myślę, zachęcani do tego, żeby sięgać po to złoto. Uczyć się o tym duchowym złocie, żeby móc rozpoznać fałszywki. Nie odwrotnie. Przechodzimy do ostatniego, 20 wersetu, który jest osadzony w kontekście wcześniejszych. To nie jest wyrwany z kontekstu nagle werset o tym mówiący, że szatan zostanie zdeptany. To jest akurat odniesienie do tych wcześniejszych myśli. No, oczywiście jest to nawiązanie do proroctwa, które już w Księdze Rodzaju się pojawiło. I to jest tylko przypomnienie. I tak jak apostoł mówi tutaj w czasie przyszłym, bo to nie jest tak, że już dzisiaj tego szatana zgniatamy pod naszymi stopami, ale tu jest zapowiedź tego, że jak Pan Jezus powróci, to jest napisane wkrótce. My wiemy, że ten czas wkrótce to jest według Bożego standardu może być jeszcze 1000 lat, a może być jutro, ale że to jest wypełnienie tego niesamowitego, tej niesamowitej obietnicy, kiedy Pan Jezus powróci. Już sama końcówka 20 wersetu apostoł Paweł koncentruje się, czy przywołuje znowu łaskę Bożą. Wiemy, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem i łaska Jego jest wszystkim tym, co potrzebujemy w naszym życiu. I to jest to ponadnaturalne błogosławieństwo, którego na co dzień doświadczamy. I wszystko dobre, co wydarza się w naszym życiu, jest przejawem Bożej łaski. Pytanie jest, na ile my to zauważamy, na ile chcemy za to dziękować, na ile poświęcamy czas, żeby się zatrzymać i chociażby spisać to, za co jesteśmy wdzięczni. Myślę, że dobrą praktyką jest, i wiem, że są takie osoby tutaj, ja też co jakiś czas tak robię, mam taki swój dziennik, może nie codziennie go wypełniam, ale to jest dziennik tak naprawdę dziękczynienia. Po prostu otwieram go, zapisuję datę i wypisuję rzeczy, za które jestem wdzięczny Panu Bogu. Jak patrzę na ten dziennik, który ma tam grubo ponad 100 czy 200 stron, to już widzę sam, za ile rzeczy jestem wdzięczny Panu Bogu. Jak chcę cały czas pamiętać o tej Jego łasce, że nic nie jest ze mnie, a wszystko jest właśnie z Niego. No dobrze, podsumowując ten dzisiejszy fragment, no to mówiąc wprost, powinniśmy się spodziewać tego, że będą próby zwiedzenia, że będą fałszywi nauczyciele, że będą osoby, które będą chciały dla swojej korzyści przekazywać pewne nauki, które nie będą zgodne z Bożym Słowem. Po prostu to jest pewne. Tutaj diabeł nie śpi, on szuka tylko tych miejsc, żeby wejść do wspólnoty i coś tam zamącić. I również może to mieć miejsce w naszym kościele. Także powinniśmy rozeznawać, uczyć się tej wspaniałej sztuki rozeznawania kruszców, żebyśmy wiedzieli, co jest tym prawdziwym złotem, co jest Bożym Słowem, żebyśmy wiedzieli, kiedy powiedzieć nie. Ja mam pewne wątpliwości. Wróćmy do Bożego Słowa, zobaczmy, czy to, co jest mówione, jest prawdziwe. Zapraszam nas wszystkich. Powstańmy, pomodlimy się.